poučaš nas. Ojca, objavljaš nam o grzechu, przekonujesz nas, o sprawiedliwości przekonujesz nas. Uczysz nas kochać, modlić się.
Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, oświecaj nasze serca, nasze umysły, prowadź nas poprzez ten czas dzisiejszej katechezy, poprzez całe nasze życie. Ty jesteś tym, który uczy nas modlić się. Bez Ciebie nie możemy powiedzieć, Panem jest Jezus. Otwieramy katechizm Kościoła katolickiego. Trwamy w rozdziale mówiącym o modlitwie. W dniu dzisiejszym kolejne punkty. Synowska ufność. Dlaczego skarżymy się, że nie jesteśmy wysłuchani? To od punktu 2734. W Biblii znajdujemy wiele zachęt do modlitwy. U Ewangelisty Łukasza czytamy: Jezus opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. Owa przypowieść, której bohaterką jest naprzykrzająca się sędziemu kobieta, która aż osiągnęła cel, naprzykrzała się, uporczywie przychodziła i przypominała się temu sędziemu. Ta wdowa, ta perykopa kończy się zapewnieniem, a Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza. W kazaniu na górze podczas jeszcze bardziej wyraźnie zapowiedzianej przez właśnie Pana Jezusa sprawie, mówi Ewangelia według świętego Mateusza: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. My jednak niejednokrotnie doświadczyliśmy pewnie w swoim życiu, że Pan Bóg zdaje się jakby zwlekać, a ponadto daje nam nie to, o co niejednokrotnie usilnie prosiliśmy. Tego rodzaju doświadczenie znajduje już swoje odzwierciedlenie u psalmistów. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wołałem w ciągu dnia, a nie odpowiadasz, i nocą, a nie znajduję pokoju. W modlitwie psalmów jest wiele swoistego rodzaju takiego wadzenia się z Panem Bogiem, który pozwala, aby człowiek przewrotny triumfował nad sprawiedliwym. W tych pretensjach do Pana Boga, że nie zmierza On w kierunku wskazanym przez nasze modlitewne prośby, pobrzmiewa niekiedy w gruncie rzeczy przekonanie, że to my lepiej byśmy ten świat urządzili. W skrajnych przypadkach tego rodzaju przekonanie doprowadziło do wielu zbrodni. Biblia zachęca nas do formułowania modlitewnych próśb, ale zarazem przypomina, że myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, wyrocznie Pana. Czytamy w księdze proroka Izajasza. Nie możemy zatem oczekiwać, że jeśli się szczerze pomodlimy, to wszystko ułoży się po naszej myśli, a Pan Bóg przyjmie nasz plan za swój. Modlitwa to nie magiczne formuły i zaklęcia, które mają coś sprawić, ale stawanie przed Bogiem, albo raczej bycie z Nim w drodze z zaufaniem, że Pan Bóg ostatecznie ocali i zbawi nasze życie. Ponadto Pan Bóg nie jest od poprawiania świata wedle naszych życzeń. Stwórca szanuje prawa natury, które sam stworzył, oraz ludzką wolność, jaką nam dał. Swoją stwórczą wolą utrzymuje wszystko w istnieniu, ale to nie znaczy, że traktuje świat jak swoisty teatr kukiełkowy, w którym on pociąga za nitki, uruchamiając poszczególne marionetki. Pan Bóg daje nam łaski. Przede wszystkim oferuje nam relacje z Nim samym. Posyła anioły, powołuje ludzi do różnych zadań, lecz Jego ostateczną odpowiedzią na wszelkie nieszczęścia i zło będzie zmartwychwstanie i nowe stworzenie. Wielu w ogóle się nie modli. Nie otwiera się ufnie na Pana Boga, ale są i tacy, którzy źle się modlą. Mówi o tym dobitnie święty Jakub Apostoł. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swoich żądz. Czytamy u świętego Jakuba w 4 rozdziale. A zatem zła modlitwa to taka, która koncentruje się na własnych, egoistycznych potrzebach. Wspomnieliśmy o magicznym traktowaniu modlitwy. Podejście magiczne jest typowe dla pogaństwa, w którym człowiek, doświadczając własnej ograniczoności, szuka jakiegoś wsparcia, tak zwanych sił wyższych, które traktuje instrumentalnie, na zasadzie coś za coś. Pogańskie religie próbowały odpowiedzieć na pytanie, jak znaleźć dojście do bogów, jak ich ułaskawić, aby byli nam życzliwi. Ustanowiono więc jakąś świętą przestrzeń oraz kapłana jako pośrednika, który składał ofiary, by przebłagać siły wyższe. Istota chrześcijaństwa jest zupełnie inna. Choć istnieją kościoły, nie ma podziału na sakrum i profanum. Pan Bóg poprzez wcielenie Syna chce być obecny we wszystkim. W sensie ścisłym kapłan jest jeden, Jezus Chrystus. A w ofiarach nie chodzi o takie kupczenie z Panem Bogiem, lecz o nawiązywanie osobistej, opartej na wierze i zaufaniu relacji z Panem Bogiem. Ci, którzy rozumieją modlitwę na sposób pogańsko-magiczny, w dzisiejszych czasach łatwo odchodzą od wiary i zarzucają wszelką modlitwę. Tłumaczą z trochę cynicznym uśmiechem, że przed piorunem nie ustrzeże modlitwa, ale dobre piorunochronę. Na forach internetowych nie brakuje takich, którzy niejednokrotnie drwią sobie z wierzących przy okazji informacji o jakichś katastrofach, wypadkach, szczególnie gdy tego rodzaju wypadki dotykają, dajmy na to, osoby, które w jakiejś pielgrzymce udają się do różnych świętych miejsc. Podobną sytuację możemy znaleźć w psalmie 42. Kości we mnie się kruszą, gdy lżą mnie przeciwnicy, gdy cały dzień mówią do mnie, gdzie jest Twój Bóg? Psalmista nie znajduje jakiejś teoretycznej odpowiedzi na szyderstwo swych wrogów, ale kończy psalm ponownym, pośród przeciwieństw, przylgnięciem do Pana Boga. Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać. Takiemu magicznemu rozumieniu modlitwy, duchowości, duchowość chrześcijańska przeciwstawiła modlitwę rozumianą jako szukanie woli Pana Boga. W pierwszym liście świętego Jana Apostoła znajdujemy bardzo ważne stwierdzenie. Ufność, którą w nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje ono wszystkich naszych próśb zgodnie z Jego wolą. Człowiek zwraca się do Boga w konkretnej sytuacji, z której wypływają określone obawy i pragnienia i powinien je przed Panem Bogiem wyrażać. Ale jednocześnie ta konkretna modlitwa powinna być otwarta na różne możliwości. Ignacemu z Loyoli, który jest duchowym mistrzem w sztuce rozeznawania, przypisywane jest takie zdanie. Działaj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, a oczekuj na owoce, jakby wszystko zależało od Boga. Można by sparafrazować tę poradę, odnosząc ją do modlitwy. W modlitwie bądź szczery i wyrażaj swe pragnienia przed Panem Bogiem, ale bądź otwarty na to, w jaki sposób Pan Bóg chce cię wysłuchać. Jezus w Ogrójcu modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Modlitwę chrześcijańską powinno cechować owo jeśli chcesz i nie moja, lecz Twoja wola. Czy ojciec nie wysłuchał przeżywającego trwogę syna podczas modlitwy w Ogrójcu? Czy był głuchy na wołanie Jezusa, skoro dopuścił do jego okrutnej śmierci na krzyżu? Nie był głuchy. Odpowiedzią Pana Boga na okrzyżowanie było zmartwychwstanie i chwała wielkanocnego poranka. Ten, kto modli się w sposób autentyczny, a nie magiczny, pozostawia przestrzeń wolności Panu Bogu. Czy jednak takie postawienie sprawy nie czyni modlitwy zbyteczną, skoro Pan Bóg i tak wie lepiej? Nie. Boża wolność nie czyni modlitwy zbyteczną. Modlitwa jest potrzebna, gdyż stwarza w modlącym się człowieku otwarcie polegające na doświadczeniu, że we wszystkim, co się wydarza, czuje się chroniony i strzeżony przez Pana Boga. Przy czym nie chodzi tutaj o jakieś zarozumiałe poczucie bycia zabezpieczonym, ale o osobistą pewność nieustannego dialogu z osobowym Panem Bogiem. Człowiek zatem modli się o rzeczy konkretne, ale potem pozwala Panu Bogu, by go wysłuchał tak, jak Bóg tego chce. Istota modlitwy w konkretnej intencji nie wyraża się w oczekiwaniu dokładnego spełnienia naszych życzeń, ale w odniesieniu konkretnej sytuacji człowieka do tego, co najważniejsze, a mianowicie do faktu, że człowiek jest stworzony, podtrzymywany w istnieniu i powołany do wspólnoty z Bogiem. Jezus miał takie doświadczenie nawet na krzyżu i dlatego mógł wypowiedzieć słowa: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Thank you. idźmy dalej w naszym dzisiejszym rozważaniu. Bywa też, że modlimy się tak jakby na wszelki wypadek, ale w gruncie rzeczy nie mamy wiary. Pan Jezus wielokrotnie wskazywał na kluczową rolę wiary. Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Do uzdrowionych mówił, że to przez wzgląd na ich wiarę zostali uzdrowieni. Z kolei w swoim rodzinnym mieście, Nazarecie, niewiele się działo cudów z powodu ich niedowiarstwa. Autentyczna wiara góry przenosi, ale to przenoszenie gór niekiedy polega na tym, że otrzymujemy moc i światło, aby zaakceptować to, co jest, jeśli sprawy nie idą w oczekiwanym kierunku. I to również jest niesamowicie istotne. I tak też należy spojrzeć na te modlitwy, które zanosimy, że jesteśmy w stanie zaakceptować to, z czym się czasem człowiek boryka. Pełna wiary modlitwa nie przywiązuje go bowiem do własnych marzeń, ale pozwala dostrzegać Boga tam, gdzie wydawało się, że Go nie ma. Dojrzała wiara wie, że Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Tyle, że niekiedy wysłuchuje je na swój sposób. Czasem nie tak, jak tego to my byśmy oczekiwali według naszego planu, naszej reżyserii. I tego też trzeba mieć nam świadomość, że my nie wszystko wiemy. My spoglądamy na swoje życie z pewnej perspektywy, swojego doświadczenia. Pan Bóg inaczej patrzy. Nie jest jednak tak, że skoro powiedzieliśmy, iż Pan Bóg zawsze nas wysłuchuje, tyle że niekiedy na swój sposób, to teraz wszystko jest jasne i nie ma co mnożyć wątpliwości. Wciąż mamy prawo pytać, dlaczego szczere i właściwe modlitwy są niewysłuchiwane. Szukajmy więc dalej odpowiedzi. Wadźmy się z Panem Bogiem, ale nie traćmy również nadziei. Ostateczne pytanie o modlitwę niewysłuchane jest częścią pytania o sens cierpienia, szczególnie cierpienia niewinnych i o pogodzenie Bożej miłości z istnieniem tak wielu cierpień na świecie. Z cierpieniem powinniśmy się po ludzku konfrontować, spieszyć sobie nawzajem z pomocą i pociechą, ale ostatecznie pozostaje ono tajemnicą. Jak pokazuje Księga Hioba, nie należy przemądrzale silić się na wyjaśnienie każdego nieszczęścia. Hiob nie zgadza się na proste odpowiedzi jego przyjaciół i wie, że jedyne, co może sensownego zrobić, to mimo wszystko zaufać Panu Bogu. Kiedy na przykład umiera dziecko, czy cierpiący rodzice nie mają racji, jeśli pomimo wielkiego bólu budzą sobie nadzieję. Nadzieję, że ich dziecko dorośnie w Panu Bogu i w przyszłości wyjdzie im na spotkanie. Jakiż sens miałoby zamknięcie się w beznadziei, w rozpaczy i gniewie na Boga? Tak bywa w życiu, że jednych nieszczęście zamyka na Boga, a innych otwiera. A skoro tak, to może problem nie tkwi w samym cierpieniu, ale w wewnętrznej postawie człowieka wobec Pana Boga. Karl Rahner zauważa, że cierpienie, o którego oddalenie prosiliśmy, ale Pan Bóg nas nie posłuchał, w gruncie rzeczy jest argumentem za wiarą. Czyż nie mamy racji? Trzymając się zawsze światła, choćby nikłego, a nie ciemności. Trzymając się błogosławieństwa, a nie otchłannej czeluści istnienia. Gdybym jednak miał ustąpić przed tym argumentem cierpienia niewinnych, na cóż zamieniłbym chrześcijaństwo? Na pustkę, rozpacz i śmierć, mówił Karl Rahner. Odnosząc tę myśl do modlitwy, można by powiedzieć, czyż nie mamy racji, jeśli wierzymy, że niewysłuchiwane modlitwy kiedyś okażą się jednak w sposób niespodziewany wysłuchane. I wszystko będzie tak, jak być powinno.